Dobry wieczór, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Zbigniew Boniek, były prezes PZPN i honorowy prezes PZPN. Dobry wieczór, panie prezesie. Widzimy się i słyszymy, mam nadzieję.
Tak jest, mam nadzieję.
Panie prezesie, od poniedziałkowego wieczoru wiemy, Leo Messi ze złotą piłką, Robert Lewandowski tylko na drugim miejscu. Został skrzywdzony.
Ze srebrną.
Tak. Pańskim zdaniem Robert Lewandowski został skrzywdzony?
Znaczy, ja myślę, że tak, że został skrzywdzony, ale to z trochę z innego powodu, bo Robert Lewandowski w ostatnich dwóch latach był najlepszym piłkarzem, najwięcej strzelał, prawda? W 2020 roku wygrał Mistrzostwo Niemiec, wszystkie te indywidualne historie, Champions League, Ligę Mistrzów i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to było największym błędem, że po prostu w 2020 roku nie wiadomo, dlaczego Francuzi nie przyznali złotej piłki. Ja tego w ogóle nie rozumiem. No to, że się nie mogło odbyć, nie mogła się odbyć gala, no to jeszcze o niczym nie świadczy. Można było zrobić coś innego. Można po prostu wyróżnić piłkarza, który był zdecydowanie najlepszy. Natomiast kumulując te dwa lata, no to Robert jak i tak zasługiwał absolutnie wyraźnie na to, żeby taki tytuł zdobyć. Natomiast gdyby zdobył tytuł w 2020 roku, to pewnie w tym roku jego drugie miejsce mogłoby inaczej już wyglądać, ale wtedy ja uważam, że na pierwszym miejscu powinien być Jorginho, który był symbolem Chelsea, która zdobyła Champions League i symbolem reprezentacji Włoch, która zdobyła Mistrzostwo Europy. Natomiast tak jak to wyszło, no to wydaje mi się, że Francuzi popełnili kolosalny błąd i Robert najbardziej zasłużył na to wyróżnienie.
Panie prezesie, to nie Francuzi, to my dziennikarze, bo to przecież dziennikarze z całego świata głosowali, więc generalnie chyba znowu dziennikarze wina.
To znaczy, nie, dziennikarze wina, tak, jak coś się źle dzieje, to zawsze z Warszawy. Natomiast nie, problem jest taki, że ja nie rozumiem, dlaczego Francuzi, France Football nie przyznał w 2020 roku złotej piłki.
Dlatego, że zasady się zmieniły, tak twierdzi France Football, bo rozpoczynano rozgrywki, gdy były pełne trybuny, kończono je przy pustych trybunach, zmieniono formułę Ligi Mistrzów chociażby, zmieniono zasady dotyczące zmian drużyn na boisku, zmienione zasady w trakcie rozgrywek. Podstawowa zasada, jeśli chodzi o świat futbolu i świat sportu w ogóle. No to Francuzi doszli do wniosku, że to wystarczający powód, żeby nie przyznawać złotej piłki.
Tam ja im nie wierzę.
A to mają dla pana znaczenie takie plebiscyty? Pan był trzeci w 1982 roku. To tylko plebiscyt, konkurs piękności, czy to jednak wyróżnienie ważne dla piłkarzy?
To jest konkurs piękności, ale to tak jak kobieta ładna, miss, która została kiedyś wybrana miss, tak ma 70 lat, prawda, to lubi sami na swoje zdjęcie popatrzeć, powie proszę, jaka była ładna, jak była młoda. Tak samo tutaj, no można powiedzieć, że gdzieś tam w człowieku to tkwi, no, że ktoś był na jakimś miejscu trzecim, czwartym, drugim, pierwszym, to zostaje, to o tym się pamięta, to jest taki dobry, kojarzy się z dobrze wykonywanym zawodem i ja muszę powiedzieć, że cieszę się, że też kiedyś byłem na trzecim miejscu, też uważam, że mnie skrzywdzono, powinien być na drugim, nie na trzecim, no bo wyprzedził mnie Gires, który w tym roku absolutnie nie był porównywalny z tym, co ja osiągnąłem z Juventusem i z reprezentacją Polski, żeśmy ich nawet pokonali w bezpośrednim meczu o trzecie miejsce.
Ale to teraz prowokacyjnie pana zapytam, panie prezesie, kto jest najwybitniejszym piłkarzem w polskiej historii?
Można powiedzieć, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, wszystko absolutnie Robert Lewandowski. To nie ulega dwóch.
A ja nie mówię o dzisiejszych czasach, mówię w ogóle o polskiej historii, o historii polskiego futbolu, jak pan patrzy na te ostatnie 40-50 lat.
Najbardziej zawodnikiem, który wygrał najwięcej z wszystkich jest Grzegorz Lato. Grzegorz Lato dwa razy zdobył srebrne medale, czyli dwa razy trzecie miejsce. Był na dwóch olimpiadach, był na olimpiadach, zdobywał medale olimpijskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, wydaje mi się, że Grzegorz Lato nie jest lepszym piłkarzem od Lubańskiego, od Dejny, od Lewandowskiego. Natomiast dzisiejszy czas jest taki, że ja uważam, że dzisiaj można śmiało powiedzieć, że Robert Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie. I nawet w tej hierarchii naszej polskiej, jeżeli ktoś powie, że jest najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki, no to ja z tym nie mam żadnego problemu, absolutnie. Ja zawsze mówię tak, moja gablota jest moją i mi nikt nic z niej nie weźmie. Natomiast Robert niech tą swoją gablotę jak najbardziej wypełnia, ja mu tylko życzę jak najlepiej, żeby był zdobył złote buty, żeby był piłkarzem, najlepszym piłkarzem dla FIFA i tak dalej, bo to nie jest... Im więcej mamy dobrych, fajnych, wspaniałych piłkarzy, tym więcej ruch i nasza ruch piłkarski w Polsce się będzie rozwijał. Postrzegalność Polaków. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Robert Lewandowski zrobił fantastyczną robotę dla Polski. No, jako Polak na tej gali wypadł, można powiedzieć, prawie najlepiej z wszystkich. Bo i mówił dobrym, fajnym, płynnym angielskim i ładnie wyglądał i to wszystko miało ręce i nogi. I odchodzi. W tych czasach dzisiejszych wydaje mi się, że mamy potrzeby, żeby Polacy nas dobrze reprezentowali na świecie.
Zostawiamy złotą piłkę, panie prezesie, awansujemy do finałów Mistrzostw Świata. Co pan sądzi o losowaniu baraży?
Nie są to łatwe baraże, bo wydaje mi się, że grać dwa mecze w przeciągu 3 dni i trzeba w 2 meczach wyjść obojętnie w jaki sposób, czy po rzutach karnych, czy po dogrywkach, ale trzeba wyjść zwycięsko. Żadna z tych drużyn nie jest na tyle mocna, żeby można powiedzieć, że my musimy z nimi przegrać, ale z drugiej strony żaden z tych 3 przeciwników, ewentualnie z którymi będziemy grali, Rosja albo potem Czechy czy Szwecja, nie są na tyle słabi, że możemy powiedzieć, że będziemy dobrzy i wygramy, jeżeli nie będziemy w znakomitej formie. Natomiast no, ja bym tutaj jeszcze nie dawał żadnych jakichś tam konkretnych historii z prostej przyczyny, no bo trzeba zobaczyć, kto będzie w jakiej formie. No, w marcu może się okazać, że 2-3 zawodników jakiejś drużyny mają kontuzję, że 2-3 jest przeziębionych, że ktoś ma COVID i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj będzie wiele czynników zewnętrznych, które będzie o tym decydowało.
Mogliśmy być rozstawieni, w końcu nie byliśmy drużyną rozstawioną. Uważa pan, że Paulo Sousa popełnił błąd, nie wystawiając Roberta Lewandowskiego do meczu z Węgrami?
Uważam, że popełnił błąd Paulo Sousa, popełnił błąd Robert Lewandowski, absolutnie. Uważam, że to nie ma się z tym co kryć. Natomiast jak ktoś mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Największą szkodą to, że nie my gramy jako drużyna rozstawiona, jest to, że jednak grając mecz u siebie, to masz już zapewnione jedno spotkanie przy pełnej publiczności, to też pomaga, jeżeli chodzi o budżet Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast nikt nie powiedział, że moglibyśmy być drużyną rozstawioną i grać pierwszy mecz z najcięższym przeciwnikiem z tej drugiej grupy i na przykład wylosować tak, że gramy drugi mecz na przykład z Włochami we Włoszech, prawda?
Ale mogliśmy też pierwszy z Macedonią zagrać na przykład.
No ale co z tego, jakby pan tak na przykład dał, bo gralibyśmy pierwszy mecz z Macedonią, a w drugim meczu gralibyśmy ze zwycięzcą meczu przykładowo Włochy-Turcja na wyjeździe. No to można powiedzieć, po co gdybać? Los nam taką strawił sytuację. Troszkę żeśmy na własne życzenie żeśmy zawalili to spotkanie z Węgrami. Tylko jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Oczywiście Paulo Sousa zrobił błąd. Paulo Sousa zrobił błąd w dobrej wierze. Robert Lewandowski zrobił błąd w dobrej wierze. Natomiast no, nie Paulo Sousa zrobił błąd na boisku, który zdecydował o tym, że straciliśmy drugą bramkę. Bo potem na koniec, nam się czasami wydaje, że ten reżyser, który siedzi na ławce, ma też absolutnie przełożenie na to, co się dzieje na boisku. Tak do końca nie jest, no bo czasami zawodnicy też muszą na siebie wziąć tą odpowiedzialność i nie zagrać mecz z jakimś takim, można powiedzieć, inteligencją taktyczną, nie pozwolić przeciwnikowi na pewne rzeczy.
No, panie prezesie, do futbolu jeszcze wrócimy, obiecuję panu, ale muszę o to zapytać. Kto Proszę podsłuchiwał bardzo. W PZPN-ie?
Nie wiem, nikt, według mnie nikt.
Ale pan sprawdzał kiedykolwiek, czy jako prezes PZPN-u, czy był pan podsłuchiwany?
Oczywiście, no mówmy się jedną rzecz. No, ja kiedyś jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej mieliśmy wizytę CBA, która mówiła, że przychodzi do nas, bo do nas nic nie ma, ale w jakiejś innej sprawie. Oczywiście, potem też żeśmy sprawdzili podsłuch, czy mamy podsłuch, czy nie mamy podsłuch. Też byliśmy, chcieliśmy się jakoś zabezpieczyć, żeby nikt nas nie podsłuchiwał. Natomiast no, wydaje mi się, najbardziej mi śmieszy taka narracja, że mógł ten podsłuch zostawić stary Polski Związek Piłki, no to jest w ogóle śmieszne, bo jesteśmy ludźmi piłki. My się znamy na piłce, lubimy piłkę, ale my się w takie rzeczy nie bawimy. Natomiast skąd się ten podsłuch wziął, nie wiem. Ja jestem przekonany, że może ci, co go akurat sprawdzali, firma, która sprawdzała, może coś tam... Nie, to w ogóle się, dla mnie to... Mnie to bawi, naprawdę. Mnie to bawi, że to był jakiś... Poza tym to był podsłuch z tego, co słyszałem, taki tak śmieszny, tak dziwny, taki prowincjonalny i taki nieskuteczny, że w ogóle nie wiadomo, o czym mówimy. No.
Może wrócimy do tego jeszcze za chwilę, panie prezesie. Honorowy prezes PZPN Zbigniew Boniek jest naszym gościem. Dalszy ciąg naszej rozmowy w internetowym radiu RMF24, na stronie rmf24.pl, na interi.pl, a także w mediach społecznościowych. Panie prezesie, wróćmy do systemu szkolenia. Paulo Sousa przed meczem z Andorą dosyć mocno powiedział o naszym systemie szkolenia, o tym, jak są przygotowani nasi piłkarze. Muszą nadrabiać to, czego nie nauczyli się w Polsce. Polacy teraz powinni nie myśleć o rezultatach, lecz o tym, co zrobić, aby w przyszłości je mieć. Najpierw musicie dokonać mocnej reformy. Pan 9 lat kierował Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Takie słowa brzmią, jakby no, nic się nie dzieje w szkoleniu młodzieży, w temacie, o którym wszyscy mówią zawsze, kiedy brakuje rezultatów.
Po prostu to są to puste słowa, nic więcej. Ja uważam, że my wszystko można w życiu robić lepiej, natomiast mamy wszystkie platformy, fundamenty stworzone po to, żebyśmy szkolili dobrych piłkarzy, jakby na to popatrzeć z imienia, z nazwiska, jak to wygląda, jako młodych piłkarzy Polski Związek Piłki Nożnej szkolił i co zrobił przez te 8 lat, to są rzeczy gigantyczne, któreśmy zrobili. Natomiast no, muszę powiedzieć, że ja z Pawłem rozmawiałem, muszę powiedzieć, że trochę mnie to dziwi, bo Paulo Sousa powiedział coś, o czym troszkę tak można powiedzieć nie miał pojęcia. Jak to był dobry czas, był dobry klimat, wygraliśmy z Albanią, wygraliśmy z Anglią i już się wszyscy zaczęli powiadać na wszystkie tematy, a nie pilnowali meczu z Węgrami. To jest takie trochę typowe nasze polskie, może Paulo też to się udzieliło. Ja uważam, że zawsze można szkolenie poprawić, natomiast szkolenie to jest bardzo proste. Jak da pan dzieciakom piłkę i będzie pan im kazał grać, kiwać się, strzelać bramki, bronić i będzie pan mało ingerował, to już jest szkolenie. I na takim szkoleniu, żeśmy my się wszyscy wychowali, na świeżym powietrzu i zaświętowali srebrne medale na mistrzostwach świata, medale olimpijskie i tak dalej, i tak dalej.
Ale świat idzie do przodu, panie prezesie.
Ale dobrze, ale świat idzie do przodu. Dobrze, ja się z panem zgadzam, że świat idzie do przodu. Ale niech pan nie wierzy, że jak przyjdzie 100 dzieciaków, którzy żaden nie ma predyspozycji do uprawiania piłki, to jest szkolenie, które z niego zrobi piłkarz. No, to nie załatwia. Mamy inne problemy. Ja się zgodzę. Mamy problem tak, że 25% tylko naszej młodzieży jest przygotowana do tego, żeby sport uprawiać. A wiadomo, że tylko z ilości robi się jakość. Natomiast myśmy zrobili 100 tysięcy rzeczy, jeżeli chodzi o szkolenie. Dzisiaj ci, którzy są, mogą te rzeczy ulepszać, natomiast ja się to absolutnie nie zgodzi, no bo nie ma kraju, albo jest mało kraju, który w taki sposób wprowadza do sportu zawodowego młodych piłkarzy. Natomiast no, co ma wspólnego szkolenie dzieci 10-11-letnich bezpośrednio na to, czy my z Węgrami wygramy, czy nie wygramy. Natomiast mi się wydaje, bo ja rozmawiałem z Paulo Sousą, to on poruszył inny temat. On mówił, że on widzi problem, gdzie nasi zawodnicy w wieku 16, 17, 18 lat, że tak powiem, biegnąc za pieniądzem, razem z menedżerami, z innymi, wybierają drogi, które są drogami złymi, że idą od razu, chcą iść do dobrego klubu, chcą wejść do dobrego klubu, dobrej struktury, tylko tam potem siedzą na ławce, tam szybko idą w zapomnienie i można powiedzieć, duży procent naszych piłkarzy wraca, zamiast, że tak powiem...
Bo nie nauczyli się tego, co powinien umieć piłkarz w wieku 16-17 lat, tak twierdzi Paulo Sousa i też twierdzą zagraniczni trenerzy, bo rzeczywiście jest dosyć bolesne zderzenie z rzeczywistością młodego chłopaka, który wyjeżdża za granicę i raptem porównuje się z rówieśnikami, czy z Anglii, czy z Niemiec, czy z Włoch.
Ja bym chciał widzieć tych 16-17-letnich chłopców z zagranicy, którzy przyjechali do Polski, do naszej ekstraklasy, ja bym chciał wiedzieć, jak oni sobie w tej ekstraklasie radzili, takich 15-16-17-letnich, bo ja u nas widzę chłopców 15-16-17-letnich, którzy już debiutują w ekstraklasie. Widzę chłopców 19-20-letnich, którzy strzelają bramki, którzy pomagają drużynie wygrać. Natomiast no, my tak, wie pan co, szkolenie to jest fajny temat, bo tak każdy może o nim mówić, tak naprawdę powiedziawszy nie wiemy, o czym mówimy.
No to dobrze, to nie rozmawiamy o szkoleniu, to dlaczego Paulo Sousa nie lubi polskiej ekstraklasy, niech pan powie?
Nie, on się pan Paulo Sousa pytać, a nie mnie.
A uważa pan, że niesłusznie nie przepadają za sobą ekstraklasa i Paulo Sousa?
No nie, myśli pan, że jest taki problem?
Ja myślę, że tak, bo sam Paulo Sousa mówi, że na mecze ekstraklasy nie chce chodzić.
No wszystkich z ekstraklasy, tych, którzy się nadają, to bierze, a tych, których... Na co ma chodzić? Ma pójść na mecz drużyny X z drużyną Y, gdzie jest dwóch Polaków, młodzieżowców, którzy musi grać i 22 zawodników zagranicznych. Poza tym wydaje mi się, że Paulo Sousa ma sztab ludzi i też Polaków, którzy na dzień pracują, które dają informacje o każdym dobrym polskim piłkarzu.
I co on się zdalnie dowiaduje? Przecież pan wie o tym lepiej niż ja, że lepiej jest pójść na mecz i zobaczyć tych młodych ludzi, którzy biegają na własne oczy, niż tam no, się dowiadywać z internetu.
Panie doktorze, no to nie jest tak, że będzie chodził po każdy mecz i będzie wypatrywał, czy jest jakiś młody, który może wejść do reprezentacji. No, jakbyśmy takich chcieli wypatrywać młodych, którzy mogą wejść do reprezentacji, no nawet niech zaczną grać w reprezentacji U21, niech tą U21 coś zrobią, tak jak to się dzieje i potem przejdą do reprezentacji pierwszej, bo już zaczęli chcieli rzucać nazwiskami, tu już mówili o Kamińskim, o Kozłowskim i oni nie są w sferze zainteresowań, byli już u Paulo Sousy, grali na Mistrzostwach Europy. Natomiast nam się wydaje, że Paulo Sousa nie widzi kogoś, kto jest skryty w jakiejś drużynie, jest wielkim talentem i nikt jeszcze o tym nie wie, ale przyjdzie Paulo Sousa, go obejrzy i powie, że to jest wspaniały piłkarz. No, tak to nie funkcjonuje.
To jak się panu podoba w takim razie pomysł z Matty Cashem? Bo tak naprawdę Matty Cash może nie być jedyny. Okazuje się, że PZPN szuka też innych młodych piłkarzy polskiego pochodzenia. Jak się panu podoba ten
pomysł? To nie jest tak. Mamy znakomity system i monitorujemy wszystkich Polaków, którzy są za granicę. Robimy dla nich spotkania. Znaczy robiliśmy, kiedy ja byłem. Teraz tak samo widzę, to się dzieje bardzo dobrze. Mamy prawie w każdym państwie europejskim robimy raz w roku czy dwa razy w roku spotkania z młodymi obecnymi polskimi piłkarzami. Natomiast w przypadku Kesha to mówimy o czymś innym. Mówimy o chłopaku, który chciał zostać Polakiem, bo miał korzenie polskie, bo chciał zagrać w reprezentacji Polski i to się stało.
Natomiast, a pamięta pan, jaka była awantura, jak Leoben Hacker był selekcjonerem reprezentacji i się mówiło o farbowanych lisach?
To znaczy, czy się mówiło, czy się nie mówiło. Ja panu powiem, to jest temat to jest temat, zależy po której stronie rzeki pan siądzie i jak chce pan na to spojrzeć, bo byli zawodnicy, którzy chcieli grać w reprezentacji Polski nagle w wieku 24 lat, którzy byli kapitanem reprezentacji Niemiec, tak jak Polański, w wieku 17, 19, 21 był nawet kapitanem młodzieżówki. Wtedy jakby dostał powołanie do reprezentacji Niemiec, to wygrał w Niemczech. Natomiast jest to chłopak, który też jest Polakiem. Który w momencie, który zreflektował się, że nie będzie grał w reprezentacji Niemiec, chciał grać w reprezentacji Polski i go powołano. Oczywiście każdy ma do tego prawo. Natomiast to jest pewna polityka, którą prowadzi związek. Albo wtedy może troszeczkę był brak polityki, bo brano tak można powiedzieć na trochę na oślep. Natomiast ja nie nic mam przeciwko temu, żebyśmy korzystali z piłkarzy, którzy chcą być Polakami. Natomiast w przypadku Kesza też mamy przypadek chłopaka, który w wieku 25 lat na pewno doszedł do wniosku. I to mówię bez żadnej urazy, bez niczego, no ale my nie jesteśmy przyzwyczajeni o tym, że ktoś może mieć swoje zdanie trochę inne. To jest chłopak, który marzył o tym pewnie, żeby grać w reprezentacji Anglii, ale jest 7., 8. czy 9. Prawym obrońcą w Anglii. W związku z tym doszedł do wniosku, że może też swoją karierę robić i także w reprezentacji Polski, bo ma korzenie polskie. Został Polakiem, grał jeden mecz w reprezentacji Polski, dwa mecze, bo zagrał w pierwszym meczu na wyjeździe, grał 45 minut w pierwszym meczu. Ja mu życzę jak najlepiej, niech jak najbardziej stara się nam pomóc w eliminacjach do Mistrzostw Świata.
Zostawiamy angielskie boiska, wróćmy trochę na krajowe podwórko. Co pan myśli o tym, co się dzieje w Legii? Mistrz Polski, który broni się przed spadkiem. Ja nie pamiętam takich czasów. Pan pamięta?
No, ja też tego nie pamiętam, tego czasu.
A jak pan sobie tłumaczy taką rzecz?
Nie wiem, wydaje mi się, że z perspektywy takiej dalszej, jak ja to widzę, to jest łatwo się wypowiadać, łatwo mieć swoje zdanie. Wydaje mi się, że już tylu jest ludzi, którzy na ten temat się wypowiadają, że ja akurat w tej kwestii będę przemilczał.
No ale jakieś swoje zdanie ma pan na ten temat? Jak pana znam, niewątpliwie ma pan jakieś przemyślenie.
Swoje zdanie mam takie, że życzę Legii, żeby jak najszybciej się odbudowała, żeby była jednym z najsilniejszych polskich klubów, jedną z najsilniejszą polską drużyną, bo Polska Liga ma potrzebę silnego Lecha, silnej Legii, silnego Śląska, silnego Widzewa, silnego ŁKS-u, silnego Górnika Zabrze, bo tylko na kanwie silnych klubów, silnej rzeczywistości, codzienności ligi może tworzyć się lepsza piłka.
A powiedział pan tym, którzy są zainteresowani, swoje zdanie?
Nie, nikt mnie o to nie pytał i nie ma takiej potrzeby, jak to się mówi. No, wie pan, że Legia Warszawa, jak pan sobie spojrzy, to jest spółka akcyjna, gdzie jest właściciel i właściciel robi ze swoją spółką akcyjną to, co mu się żywnie podoba. Natomiast może korzystać z prezesów, wiceprezesów, z dyrektorów sportowych i tak dalej, sam sobie układa te klocki. Natomiast powiem panu szczerze, że akurat tutaj panu Mioduskiemu życzę jak najlepiej, bo muszę powiedzieć, rozumiem też jego zacięcie i jego poświęcenie, że to jest kolosalny kłopot w Polsce prowadzić taki klub. Jeszcze proszę zobaczyć, co tam się dzieje. No trochę ostatnio było tych wszystkich zjawisk, które nie wiem, w Leicester i tak dalej, klub za to będzie ponosił jakieś konsekwencje, to jest nikomu niepotrzebne. Natomiast no, jak to się mówi, jak się mnie czasami ktoś o zdanie nie pyta, to nie lubię się bezpośrednio wypowiadać. Natomiast pan mnie zapytał, ale akurat w tej kwestii nie chciałbym się wypowiadać, bo nie chciałbym się wymądrzać. Już tylu ludzi, którzy wie, co Legii dolega i jak trzeba Legię wyleczyć, także niech oni to robią.
Ale ja byłem ciekawy zdania Zbigniewa Bańka. No nic, dobrze. Honorowy prezes PZPN, ale także wiceprezydent UEFA. To jest tytularna funkcja bardziej, panie prezesie? Czy to ma pan jakiś wpływ na to, co się dzieje w UEFA?
Ja mówię, honorowy prezes Polskiego Związku Piłki, zostawmy to. Cieszę się, że jestem honorowym prezesem Polskiego Piłki. No, znaczy, żeśmy dobre rzeczy robili przez ostatnie 8 lat, bo taka jest prawda. Żeśmy związek zostawili na pewno.
Ale ja mówię o wiceprezydencie.
Na komiejkiej pozycji. Natomiast jeżeli chodzi o wiceprezydenta UEFA, to przede wszystkim jest to uznanie dla tego, co przez 4 czy 5 lat robiłem w UEFA. Bo ja byłem członkiem komitetu wykonawczego i teraz jestem dalej członkiem komitetu wykonawczego, ale w randze wiceprezydenta UEFA, bo taką funkcję zaproponował mi na komitecie wykonawczym pan prezydent Seferin. To znaczy, że przez 4 lata zrobiłem rzeczy, czy pomogłem robić rzeczy, czy miałem swoje zdanie na temat kilku kwestii, które spowodowało, że chciał mnie w ten sposób wyróżnić. Nie jest to funkcja administracyjna, to nie sprowadza się do tego, że mam swoje biurkę, muszę 8 godzin dziennie w Genewie siedzieć, czy coś takiego. Jest to funkcja bardziej reprezentacyjna, prestiżowa i jest mi z tego powodu bardzo przyjemnie, bo gdzieś to jak gdyby też pokazuje i kończy pewien etap, można powiedzieć, mojej przygody z piłką, która trwała wiele, wiele, wiele lat. Oczywiście jeszcze się na razie gdzieś tam nie wyprowadzam. Lubię o piłce porozmawiać, lubię patrzeć na piłkę, lubię czasami wtrącić swoje 3 grosze. Natomiast no, wydaje mi się, że kiedy zaczynałem w wieku 12-10 lat w Bydgoszczy granie w piłce, no nie podejrzewałem, byłem ambitny, nie podejrzewałem, że mi się uda taką wielką karierę zrobić.
Panie prezesie, to trzymając się tego, że jest panu bardzo przyjemnie być wiceprezydentem UEFA, a jest panu bardzo przyjemnie patrzeć na to, co się dzieje z finansowym fair play, z zasadami finansowego fair play, które sama UEFA wprowadziła i które dzisiaj wiele klubów ma za nic.
No jest ten pewien problem. UEFA te rzeczy zmienia. Te rzeczy nie do końca są przemyślane. Kiedyś wydaje mi się, że Michel Platini razem ze swoimi ludźmi wprowadził tą rzecz. Ja byłem, muszę powiedzieć, troszeczkę przeciwny temu, bo to finansowe fair play sprowadza się do tego, że bogaci będą jeszcze mogli więcej kupować, a biedniejsi będą jeszcze bardziej z tyłu stali, będą odstawali. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś może 70% swojego budżetu przekazywać na zakup piłkarzy, no to 70% Realu Madryt, Barcelony, ich budżeta, 70% Legii Warszawa, Widzewa, Łódź, Górnika Zabrze czy Piasta Gliwica, to jest tak kolosalna różnica, że te dystanse jeszcze bardziej się zwiększają. Problem piłki w ostatnich czasach to był tak zwany, ja nie wiem jakby to po polsku powiedzieć, takie minus Valence, że sprzedawano piłkarze niby za 100 milionów, ale że tak powiem rozliczano się
w inny sposób. Tak.
Dziwny sposób. To było tylko po to, żeby przykrywać pewne rzeczy. Ja uważam, że w tej chwili we Włoszech zaczyna się tym zająć policja finansowa tym tematem i to będzie temat szalenie niebezpieczny. Natomiast ja nie widzę jednej rzeczy. Jeżeli ja mam pieniądze i chcę kupić 5 piłkarzy za 50 milionów euro i mnie stać na to, żeby ich kupić cashem, to nie ma żadnego fair play finansowego, bo ja mogę zwiększyć kapitał mojej spółki i działać godnie z prawem w danym kraju, nikt mi nie może tego zabronić. Dlatego uważam, że ten financial fair play to dużo się o tym mówi, ale to jest więcej z tym jest problemów niż pożytku.
Czego będzie panu najbardziej brakować teraz, gdy nie jest pan już prezesem PZPN-u?
Czego będzie brakować? Ja niczego mi specjalnie nie brakuje, bo ja muszę panu powiedzieć, że kiedy zostawałem prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, zdawałem sobie sprawę, że jestem prezesem na 4 albo jak dobrze pójdzie na 8 lat. Wiedziałem, że nie jestem właścicielem jakiejś firmy, tylko jestem reprezentantem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Muszę panu powiedzieć, że na koniec to już czułem, że w Polsce po 8 latach bycie prezesem to nie jest wcale takie proste, bo człowiek się ludziom w Polsce nudzi. My Polacy lubimy, że tak powiem, ludzi spychać z góry, a nie na tą górę ich wprowadzać i uważam, że ten okres 8-letni na końcu było troszeczkę schodu, bo się polityka w to zaczęła wtrącać.
A co to znaczy, że zaczęła polityka wtrącać?
A co pan myśli, że my wizytę CBA i jakieś nagonki, to co, były spowodowane czym, że PZPN źle działo?
To dlaczego były te wizyty CBA?
Nie wiem, no to były. Ja już dzisiaj, nie będąc prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to już nie będę się na ten temat wypowiadał, natomiast no...
Ale to komu pan zaszedł za skórę, panie prezesie, w takim razie, jeśli chodzi o polityków?
Niepotrzebnie was cytowałem pewnie.
Was to znaczy kogo?
No, tych, którzy jeszcze raz tam wypowiedzieli na jakiś temat, ja to przepisałem i uważam, że to był straszny problem.
Panie prezesie, muszę o to zapytać, bo są takie pytania. Czy we Włoszech jadł pan pizzę z ananasem?
Nie ma czegoś takiego jak pizza z ananasem. Ktoś to wymyślił u nas?
No pewnie, oczywiście. Moje dzieci to ubóstwiają. Nie wiem, czy pańskie wnuki.
Nie, ale to pan mówi trochę o czymś innym, takim ananasem na takim cienkiej warstwie chleba, tak?
Nie, normalna pizza, która się nazywa hawajska. Czy ciekaw jestem, czy jest do dostania we Włoszech?
Ja panu powiem, pizze są tylko we Włoszech. Wszyscy inni, którzy mają pizzę gdziekolwiek inni, to pizzują trochę na swój sposób. Natomiast pizza dobra to jest pizza neapoletańska, inni też starają się ją dobrą robić. Natomiast ja muszę panu powiedzieć, że jem pizzę, ale pizza z ananasem to smacznego.
Święta w Polsce czy we Włoszech? Gdzie pan woli?
Nie, ja od wielu lat święta zawsze całą rodzinę sprowadzam do Włoch. Lubię polski klimat, kocham polski klimat, lubię sobie czasami zaśpiewać polskie kolędy, natomiast życie się zmienia, nie mam już rodziców, także ktoś musi mieć odpowiedzialność za to, żeby rodzinę zebrać, czyli dzieciaki, które są trochę rozsiane po świecie i tak dalej. Wszyscy przyjeżdżają. 24, 25, tak jest rodzinne fajne święta, ale zawsze z polskimi akcentami, bo nawet teraz, kiedy za 2 dni przyjadę na kilka dni do Polski, to będę wyjeżdżał do Włoch, to trochę będzie wziętych ze sobą pierogów, innych polskich potraw, tak żeby na stole był też, że tak powiem, polski akcent.
A główne prezenty, panie prezesie, a główne prezenty na Mikołajki czy pod choinkę dopiero?
Nie, główne prezenty tak się u nas w naszej rodzinie robi, że prezenty otwieramy 25 rano, o godzinie 10, gdzieś tak do pierwszej, pomału jest taki rytuał, a potem o pierwszej siadamy przy stole.
Pan już pewnie, pan listów do świętego Mikołaja nie pisze, to raczej pan dostaje, rozumiem, listy do świętego Mikołaja.
Wie pan, że prawdziwy mężczyzna lubi dawać prezenta, nie otrzymywać.
I tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Zbigniew
Dziękuję
Boniek,
uprzejmie.
Honorowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, wiceprezydent UEFA, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Dziękuję.